Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studiu Piotr Adamowicz, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu, rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry dla słuchaczy. Dobrego dnia życzymy.
Na wstępie, prosto z Budapesztu, pan do Gdańska niemalże wraca.
Tak, prosto z Budapesztu.
Pozdrowienia z Budapesztu. Nie przyjechałem na Węgry z pomocą żywnościową dla pisowskiego uciekiniera Marcina Romanowskiego. Szczegóły wkrótce, tak pan w mediach społecznościowych napisał. To po co pan w tym Budapeszcie był?
Trzeba było jakoś zbudzić zainteresowanie, dlaczego się jeździ do Budapesztu, bo kiedyś Budapeszt miał być w Warszawie, na szczęście nic z tego nie wyszło. Tak, sam byłem zaskoczony. Mianowicie jeden z teatrów budapesztańskich, też przypomnijmy, że Budapeszt nie równa się Orban. Orban równa się Budapeszt, tam nie rządzi akurat w Budapeszcie Fidesz. Notabene burmistrz wygrał, nie pamiętam, 42 głosami, czy 52 głosami, jak na 1,8 miliona ludzi. To rzeczywiście nieznaczna różnica. To jest dopiero owłos rzeczywiście, ale wracając do meritum. Otóż, proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że jeden z teatrów budapesztańskich postanowił wystawić sztukę pod tytułem Danuta W, czyli na kanwie sztuki, którą grała Krystyna Janda, a która z kolei powstała na kanwie wspomnień pani Danuty Wałęsy, które napisałem. Byłem strasznie zaskoczony, że Węgrzy zechcieli to wystawić. Ale to bardzo sympatyczne, tak? I poza tym kilka rozmów z różnego rodzaju działaczami jeszcze starej opozycji i obecnej opozycji. Bardzo interesujące spotkanie. No i wniosek jest taki, że Węgry nie zawsze równają się Orban, a Orban nie zawsze równa się Węgry, a tym bardziej Budapeszt. I te kontakty należy podtrzymać. Sztuka świetnie zagrana, naprawdę świetnie zagrana, bardzo skąpe środki wyrazu zewnętrznego, czyli scenografia, ale bardzo dobra aktorka. Pani Anna, proszę wybaczyć, nie pamiętam nazwiska, nie chcę kaleczyć, bo naprawdę węgierski nie jest prostym językiem i
to
łatwym.
Prawda, no właśnie mnie się od razu rodzi pytanie, no bo jak się odbiera sztukę po węgiersku, której się, jak no, przypuszcza, oczywiście zna się treść, no bo siłą rzeczy, tak.
Zna się treść, natomiast jak się odbiera, i powiem Państwu jedna bardzo zaskakująca rzecz, bo Krystyna Janda ma bardzo silną osobowość i ona zawsze przebija osobowość Jandy w tym, co gra, co przedstawia. Natomiast w tym przypadku u pani Anny one się nie spotkały. Ani pani Danuta z aktorką, natomiast było widać gestykulację, intonację głosów, no prawie tak jak pani Danuta. I byłem bardzo zaskoczony właśnie takim oddaniem intencji, przemyśleń, emocji w wykonaniu węgierskiej aktorki. No cieszę się, że ona też będzie grała w Debreczynie. No, cieszę się, że ktoś pamięta, dla nich to też było przypomnienie, bo też podkreślali, że historia Solidarności i rola nie jest dobrze znana na Węgrzech i też to była taka intencja wystawienia tego spektaklu. Oni podkreślali, że przez wiele lat no pozostała w tyle głowy albo w świadomości taka bardzo ciężka, tępa propaganda kadarowska mówiąca o tym, że Solidarność to warchoły, że my jako Węgrzy tracimy, będzie kolejna interwencja. No to jest świadomość 56 roku tego, jak Armia Czerwona wjechała do Budapesztu. Ale najistotniejsze, że wystawili i ludzie to obejrzeli.
Próbując to jakoś spuentować, ta historia Solidarności może być jeszcze naszym towarem eksportowym jednak?
To nie są te czasy, które były 30, nie mówię, 40 lat temu, czy nawet 20 kilka lat temu, ale ciągle w niektórych kręgach ona budzi zainteresowanie, chęć poznania. Więc skoro budzi, to bardzo dobrze, że akurat Danuta W została wystawiona na Węgrzech, bo nie tylko w Budapeszcie.
Jak pan patrzy na to, że przyszły rok będzie rokiem Polskiego Radia? Taka decyzja została podjęta.
Ja jestem jak najbardziej usatysfakcjonowany. Myślę, że większość słuchaczy, dlatego że należy przypomnieć i przypominać te wspaniałe tradycje i wspaniałą historię Polskiego Radia. Opowiem anegdotę, dlatego że był pewnego rodzaju spór, czy rok 26 powinien być rokiem Polskiego Radia, albowiem pierwszy sygnał został nadany w roku 1925. I w końcu wytłumaczono, że i owszem, pierwszy sygnał był w roku 25, ale to był sygnał niejako próbny. Nie jestem technikiem, nie znam się na tym, natomiast systematyczne nadawanie z jakąś ramówką programową, ciągłym sygnałem było w roku 26, więc no, nawet takie wątpliwości były, czy w Sejmie, czy akurat, czy dlaczego 26, a nie 25, a dlaczego może jednak 25, suma summarum. Rok 2026 będzie rokiem Polskiego Radia i też Radio Gdańsk, mam nadzieję, że do tego przygotuje. Będziecie musieli poprosić trochę o trochę grantów związanych z misją, bo jest to misja i mam nadzieję, że odpowiednie instytucje państwa dorzucą wam parę groszy na promocję stulecia Polskiego Radia. W stulecie wpisuje się oczywiście nie stulecie Radia Gdańsk, ale jednak się wpisuje w jakiś sposób.
Czytam trochę między wierszami to, co pan mówi, a pan pewnie między wierszami odczytuje moje intencje, o co ja chcę pytać, bo pytać chcę o to, czy w roku Polskiego Radia jest szansa na to, że Polskie Radio, ogólnie już nie wchodząc w poszczególne spółki, przestanie być radiem w likwidacji. Jak pan sądzi, panie pośle? Kiedy ustawa medialna się pojawi i jakie są szanse na to, że ona coś zmieni realnie?
Nie mam kryształowej kuli przy sobie, nie mogę pokręcić, a poważnie. Ustawa jest gotowa. To rzecz ważna. Druga rzecz.
Ale jej kształtu nie znamy ciągle.
Ja też się tej kształtu nie znam.
Kiedy się publicznie pojawi projekt?
Wyjaśniam. Ustawa jest gotowa. Znajduje się tak w wewnętrznych konsultacjach międzyresortowych. I jeżeli wszystko pójdzie dobrze, i tu już przestaję żartować, to w najbliższym czasie, może za kilka dni, a może za kilkanaście dni, ona zostanie oficjalnie opublikowana.
Czyli jeszcze w październiku powinniśmy poznać.
Powinna jeszcze w październiku być. Wyjaśniam, dlaczego akurat ten taki termin. Mianowicie ona wymaga zaopiniowania przez Ministerstwo Finansów, bo pytamy o finansowanie działalności mediów publicznych. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że zajmie się i nada odpowiednią, przygotuje odpowiednią dokumentację zaraz po przygotowaniu ustawy budżetowej. Ustawa budżetowa została przygotowana, trafia do Sejmu, dlatego mówię o perspektywie kilku do kilkunastu dni i wtedy ona zostanie oficjalnie opublikowana. Dlaczego Ministerstwo Finansów? Dlatego, że stoimy przed zasadniczym, odpowiedzią na zasadnicze pytanie o sposób finansowania mediów publicznych, w tym Radia Gdańsk.
To jest ta kwestia, która tak naprawdę od wielu miesięcy jest tą kwestią sporną trochę po części,
tak,
prawda?
I
to jak mogą być te media publiczne finansowane w przyszłości?
Jak powinny być, może w ten sposób powiem, bo to nie jest tylko moje przekonanie, ale też innych osób. Otóż media publiczne powinny być finansowane w całości z budżetu państwa. Kończymy z protezą pod tytułem abonament. Projekt przewiduje, tu nie zdradzę wielkiej tajemnicy, ale projekt przewiduje, że finansowanie będzie odbywało się ze środków budżetowych i będzie ono połączone z likwidacją anachronicznego podatku, jakim jest abonament radiowo-telewizyjny. Ściągalność nie przekracza 1/3 tych, którzy powinni płacić abonament.
I tak trzeba do tego dokładać, prawda?
I tak trzeba do tego dokładać. I intencja, i słuszna intencja jest zakłada to, że media publiczne powinny być, to nie chodzi o zastrzyki finansowe, prawda, które, że będziecie dostawać parę złotych w ciągu roku albo w ciągu dwóch lat, tylko chodzi o stworzenie takiego systemu, żeby on był przewidywalny i zapewniał stabilność finansowania, bo jeżeli firma ma stabilne finansowanie, to może planować i rozwijać się i zastanawiać, czy to jest potrzebne, czy też niepotrzebne, czy należy coś połączyć. Natomiast stabilność i finansowanie na odpowiednim poziomie powinno zagwarantować państwo polskie, tym bardziej, że mamy do czynienia z mediami publicznymi, które oprócz bieżącej działalności dysponują bardzo bogatymi archiwami, które mogą być wykorzystywane i powinny w przyszłości. To jest kwestia oczywiście dokończenia digitalizacji różnego rodzaju utworów i audycji. Mówię, stabilność finansowania. Także myślę, że sytuacja się definitywnie wyjaśni. Potem oczywiście będą konsultacje, tak? No bo to tak wymagają prawo. Ja myślę, że te konsultacje...
Będą kolejne konsultacje.
Kolejne konsultacje, bo pierwotne założenia były konsultowane, one wiszą w internecie na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale ustawowo powinny być jeszcze kolejne konsultacje. Ja myślę, że nie ma co zwlekać i termin 30 dni będzie terminem wystarczającym i należy ruszyć.
A to finansowanie z budżetu państwa już całościowo, ono będzie jest czymś powiązane? To znaczy, nie wiem, jak to, jakie tutaj są, jakie rozwiązania wchodzą w grę? To będzie, nie wiem, jakaś jedna dotacja, stały budżet rokrocznie przekazywany, rokrocznie ustalany na nowo? Jak to może wyglądać?
Powinna być to, zostawmy, czy dotacja, czy inaczej, środki finansowe powinny być stałe, uwzględniające inflację, która na szczęście jest bardzo mała w tej chwili, dwa, rezerwa na rozwój. Natomiast proszę wybaczyć, ja nie ustosunkuję się do tego projektu, do tego pytania bardzo precyzyjnie, zanim który pan zadał, pojawi, dlatego, tak? Żeby ja tego projektu nie znam, tak? To jest projekt rządowy, a nie poselski. Ja mogę mówić o projekcie poselskim, tak? I wtedy zajmiemy się z nim w odpowiedni sposób. Ja pracowałem kiedyś z Radiem Gdańsk i ja zrobię osobiście wszystko, żeby media publiczne miały odpowiednie finansowanie swojej działalności. Oczywiście do dyskusji jest kwestia taka, czy powinno istnieć kilkanaście kanałów tematycznych, które są w telewizji publicznej.
To już pan o telewizji mówi, tak.
Tak, ja mówię w tej chwili o telewizji. No, pytanie jest, pomysły są takie, żeby niektóre skomasować w jeden kanał tematyczny, na przykład kanał pod tytułem Wiedza, tak? Pod pojęciem Wiedza jest historia, kryje się. Więc być może należało zlikwidować TVP Historia i jeszcze kilka takich specjalistycznych programów połączyć w jeden. Mówimy o kosztach, tak? O kosztach.
Czyli redukcja kosztów funkcjonowania.
Redukcja kosztów, ale urealnienie może w ten sposób. Tak? Natomiast mówię, nie chcę się wypowiadać w sposób kategoryczny, ponieważ nie ma, czy projekt jest, ale ja go nie znam, w związku z tym
jeszcze w październiku w każdym razie powinien być publiczny. A jak będzie rola prezydenta w tym wszystkim? To znaczy, czy Karol Nawrocki będzie skłonny podpisać ustawę rządową?
Dobre pytanie. Znaczy, jeżeli mówimy o tych projektach, jeżeli o tych koncepcjach, o których rozmawiamy od ponad pół roku, nie sądzę, dlatego że to nie chodzi tylko o kwestię finansowania mediów publicznych, czy tam likwidacji abonamentu. Jest kwestia natury zasadnicze, jak na przykład likwidacja Rady Mediów Narodowych i powrót części kompetencji, które zostały przekazane przez PiS do Rady Mediów Narodowych z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, właśnie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Czyli trochę odwrócenie tych zmian,
zostały
z Zarządu Zjednoczonej Prawicy wprowadzone.
I też zamiar możliwie daleko idącego od politycznie jak Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, żeby działania mediów publicznych nie były poddawane wpływom partii politycznych, dlatego że
wszelkie... To kto by wybierał członków Krajowej Rady?
Moment, to nie tylko. To akurat jest rzecz, nie powiem, że wtórna, ale raczej długorzędna. Istotna jest koncepcja, idea. Mianowicie, koncepcja przewiduje zakaz wyboru osób, które w ostatnich kilku latach, tu były różne pomysły, 5, nawet w skrajnym przypadku do 10, były członkami partii politycznych. To jest eliminacja osób zaangażowanych czy nie politycznie. Ale też jest projekt dalej idący, mówiący, że w skład Rady Mediów Narodowych nie mogą wchodzić osoby, bo tu mówimy o członkowskich partiach politycznych, mówiłem, ale nie mogą wchodzić osoby, które przez ostatnie 10 lat kandydowały w wyborach powszechnych, zarówno parlamentarnych, jak i samorządowych, dlatego że sama deklaracja udziału, wystawienie na liście wyborczej oznacza to, potwierdza identyfikację ideowo-polityczną. I być może właśnie to może się prezydentowi Nawrockiemu nie podobać, ale wiecie państwo, wie pan, jest jeszcze innego rodzaju sytuacja. Otóż ja oczywiście wykluczam taki scenariusz, ale należy o nim też czasami wspomnieć, mianowicie, czy przypadkiem nie dojdzie do jakiejś zdziwiającej koalicji i projekt rządowy ustawy medialnej nie spotka się z
poparciem koalicji,
na przykład,
tak?
Części koalicjantów. Ja to mówię o
Polsce 2050
i częściowo PSL-u. No, mieliśmy niedawno przykład właśnie dotyczący CPK, kiedy oni zagłosowali zupełnie inaczej, niż to było uzgodnione. Więc w skrajnym wypadku można sobie wyobrazić taki oto scenariusz, że Prawo i Sprawiedliwość, część Hołowni, część PSL-u plus prezydent Nawrocki przygotują własny projekt ustawy medialnej. Byłby to negatywny scenariusz, ale skoro ostatnio niektórzy koalicjanci zachowują się tak, jak się zachowują, to należy zastanawiać, czy też znowu nie wybiorą jakiejś takiej ścieżki Pyk, przyczepek.
Trochę do kryształowej kuli wracamy tutaj.
No wracamy do kryształowej sytuacji. Kuli.
No i to będzie niestety puenta naszej rozmowy. Niestety, bo kryształowej bo kuli nie posiadamy, a czas minął. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Proszę uprzejmie. Dobrego dnia dla wszystkich. I tygodnia, bo tydzień się zaczyna.
Gość Radia Gdańsk.
Piotr Adamowicz, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu, rozmawiał Kuba Kałuk.